Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Liger, witam bardzo serdecznie w niedzielę 7 stycznia i zapraszam na godzinne spotkanie, podczas którego usłyszą Państwo poza wiadomościami przegląd francuskich tygodników pióra Grzegorza Dobieckiego, magazyn europejski Sylwii Gibbs, kronikę wyznaniową Anny Bernhardt, magazyn Anny Rzeczyckiej Polska we Francji, poświęcony dziś archiwum Ringelbluma oraz program Agnieszki Kumor o piosence francuskiej, w której usłyszymy fragmenty ostatniej płyty Juliette Gréco. Dodam jeszcze, że realizacja spoczywa dziś w rękach Andrei Kunowej i technika Żila, a teraz już pełne wydanie dziennika RFI. Kościół polski nie wyjdzie, mówiąc oględnie, opromieniony chwałą z owej tragifarsy, której tymczasową puentą jest odwołanie w ostatniej chwili niedzielnego ingresu wobec rezygnacji arcybiskupa Stanisława Wielgusa ze stanowiska metropolity warszawskiego. Rezygnacji pod naciskiem Watykanu. Wszyscy komentatorzy w Polsce, zdaniem AFP, w taki sposób to interpretują. To nie mające precedensu wydarzenie to w doniesieniach agencyjnych wiadomość numer jeden zarówno we Francji, jak i we Włoszech. Zaplanowany na godzinę 11 ingres do stołecznej katedry świętego Jana Chrzciciela przybyło wielu hierarchów polskiego kościoła na czele z prymasem Glempem. Inni wszakże, jak arcybiskup Tadeusz Gocłowski z Gdańska, ceremonię tę poniekąd zbojkotowali, nie akceptując nominacji arcybiskupa Wielgusa oskarżonego o wieloletnią współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Byli za to obecni prezydent Kaczyński z małżonką, a także wicepremierzy Andrzej Leper i Roman Giertych. Zamiast ingresu odbyła się wszak jedynie msza dziękczynna za posługę prymasa Glempa, na początku której arcybiskup Wielgus ogłosił treść swojego listu do papieża Benedykta XVI, w którym po dogłębnej refleksji i ocenie swojej osobistej sytuacji, jak stwierdza, składa rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity warszawskiego. Wywołało to gwałtowne reakcje protestu ze strony licznie przybyłych wiernych, którzy wołali: nie, hańba, zostań z nami. W obronie niedoszłego metropolity wystąpił też kardynał Józef Glemp, który w swojej homilii mówił, że nad arcybiskupem Wielgusem dokonał się sąd na podstawie świstków, a do współpracy przymuszano go szykanami, krzykiem i wrzaskiem, stwierdzając, że nawet święty Piotr nie był ideałem bez skazy, a mimo to Jezus powierzył Piotrowi kościół. Prymas Glemp wyraził opinię, że ksiądz Wielgus został uwikłany w zależność wobec SB, albowiem był gorliwym kapłanem, który się nie podobał, a dzisiaj wciąż, cytuję prymasa, ubowcy rozlokowani są na dobrych posadach i nie mamy żadnego świadka. Przypomnijmy, że w piątek specjalna komisja polskiego episkopatu potwierdziła, iż ksiądz Wielgus był wieloletnim współpracownikiem SB, zwerbowanym już w 1967 roku i że przeszedł nawet przeszkolenie dla agentów. Arcybiskup Wielgus w ogłoszonym tego samego dnia liście wyraził co prawda skruchę za swoje czyny, ale wedle dziennika Rzeczpospolita tekst ten został napisany przez kogoś innego. Wszystko to jednak nie dotarło najwyraźniej do jego zwolenników, których tłum zgromadził się przed warszawską katedrą. Owieczki Radia Maryja krzyczały: chcemy Wielgusa, chcemy Polaka. Powtarzano, że to wszystko żydowska robota i wyzywano media. Doszło wręcz do rękoczynów. Zaatakowali zostali m.in. dziennikarze z portalu Gazety Wyborczej oraz redaktor Gazety Polskiej. Jeszcze późnym popołudniem około setki aficionados oblegało dom arcybiskupów warszawskich przy Miodowej, manifestując głośno swe poparcie dla Stanisława Wielgusa. Wydany w niedzielę przez nuncjaturę apostolską w Warszawie komunikat powołuje się na paragraf drugi kanonu numer 401 kodeksu prawa kanonicznego, który brzmi jak następuje. Usilnie prosi się biskupa diecezjalnego, który z powodu choroby lub innej poważnej przyczyny nie może w sposób właściwy wypełniać swojego urzędu, by przedłożył rezygnację z urzędu. Koniec cytatu. A to oznacza, że rezygnacja arcybiskupa Wielgusa nie była jego własną decyzją, lecz podporządkował się on poleceniu skierowanemu doń przez Stolicę Apostolską. Rzecznik tej ostatniej, ojciec Federico Lombardi, uznał w niedzielę decyzję za słuszną, stwierdzając, że postępowanie arcybiskupa Wielgusa w latach reżimu komunistycznego poważnie naruszyło jego autorytet także wobec wiernych. Lombardi dodał jednocześnie, że ta sprawa nie będzie prawdopodobnie ostatnim atakiem na osobistość kościelną przy pomocy dokumentów tajnych służb minionego reżimu, w których to atakach rzecznik Watykanu chce widzieć akty zemsty ze strony dawnych prześladowców Kościoła. Obecnie do czasu nowej papieskiej nominacji funkcję metropolity warszawskiego wypełniał będzie tymczasowo prymas Józef Glemp. Tu Paryż, Radio France International. Nie zostało nam już wiele czasu na pozostałe informacje ze świata. Wyznawcy prawosławia i innych obrządków wschodnich, trzymający się kalendarza juliańskiego, obchodzą w niedzielę swoje święta Bożego Narodzenia. Od początku wojny w Iraku zginęło już 3003 żołnierzy USA. Symboliczny próg przekroczony został w niedzielę, gdy zginęło 4 GI-sów, w tym 3 w eksplozji samochodu pułapki pod Bagdadem. Kancelaria brytyjskiego premiera potępiła po raz pierwszy egzekucję Saddama Husajna, stwierdzając, że sposób, w jaki go stracono, był całkowicie nie na miejscu. Tony Blair dotąd tej kwestii milczał, natomiast ten, który z końcem roku winien go zastąpić, minister finansów Gordon Brown, uznał w niedzielę warunki, w jakich odbyła się egzekucja Saddama, za pożałowania godne. Na południowym wschodzie Afganistanu, na minie podłożonej na szosie, wyleciała w powietrze furgonetka. Zginęły 2 noworodki, bliźniaki oraz ich matka i babka. We Francji premier Dominique de Villepin oznajmił, że nie weźmie udziału w głosowaniu, w którym 14 stycznia działacze jego partii UMP udzielić mają namaszczenia Nicolasowi Sarkoziemu, faworytowi prawicy w tegorocznych wyborach prezydenckich. Zasłaniając się swą funkcją premiera, Villepin odmawia więc rywalowi swego poparcia. Socjalistyczna konkurentka Sarkoziego, Ségolène Royal, w drugim dniu wizyty w Chinach odwiedziła zakazane miasto w Pekinie, a przy tej okazji, przepijając do oficjalnego hasła budowy harmonijnego społeczeństwa, zasugerowała chińskim władzom, ostrożnie rzecz formułując, by bardziej się troszczyły o obronę ludzkich praw. Rząd Izraela zdementował doniesienia Sunday Timesa o izraelskim planie nuklearnego ataku taktycznego na irańskie zakłady w Natanzu w celu zniszczenia urządzeń do wzbogacania uranu. W Somalii w wyniku ofensywy sił rządowych i armii etiopskiej islamskie milicje straciły jeden ze swych ostatnich bastionów na południu, Ras Kamboni przy kenijskiej granicy, i w zasadzie są już w zupełnej rozsypce. Był to dziennik RFI. Na przegląd paryskich tygodników zaprasza teraz Grzegorz Dobiecki.
Nie mogło być inaczej. Również publicyści francuskich tygodników po kolegach z prasy codziennej musieli napisać swoje o perspektywach ojczyzny w rozpoczętym roku oraz o bilansie jej dokonań w roku minionym. To będą, obiecuję, już ostatnie takie prognozy i podsumowania, proszę więc jeszcze raz je znieść. Tym bardziej, że kilka refleksji komentatorów zasługuje na uwagę, a wybrałem 2 autorów. Dla równowagi pesymista, a przynajmniej sceptyka oraz już nawet nie patriotę, optymistę, lecz wręcz entuzjastę francuskości i potencjału, jaki z niej emanuje, no powiedzmy, jaki w niej drzemie. Zatem po kolei. W artykule wstępnym L'Express Christophe Barbier pisze o roku pierwszym, jakby zapowiadał nową wielką rewolucję francuską. Istotnie nowości się spodziewa, choć chyba niekoniecznie wielkich ani rewolucyjnych. Jego główna teza brzmi bowiem mało optymistycznie. Popierając panią Ségolène Royal, wyborca podejmuje ryzyko wystawienia jej czeku in blanco. Zaś ci, którzy opowiedzą się za Nicolas Sarkozy, mogą wkrótce skonstatować, że to on wypisał im czek, tyle że bez pokrycia. Francuskie porzekadło określa taką sytuację jako wybór między dżumą a cholerą. A może byśmy tak wreszcie wkroczyli w XXI wiek? Pyta, a raczej zachęca czytelników Christophe Barbier. Porównuje Francję z kuracjuszem stojącym nad lodowatą wodą. Chory waha się, czy dać nura w morze nowoczesności, czy może jednak taplać się dalej w cieplutkich kałużach pozostałych po ubiegłym stuleciu, jakby to były kryniczki mądrości i źródełka młodości. Już wstrząs, dramat obywatelski z 21 kwietnia 2002 roku, czyli przejście Jean-Marie Le Pena do drugiej tury wyborów prezydenckich, powinien był przyspieszyć konieczne zmiany systemu państwa, organizacji pracy, publicznych finansów, dyplomacji, decentralizacji i tak dalej. I tak jeszcze dużo i długo dalej. Tymczasem świat szedł naprzód, a Francja zwlekała. Rozwagą nazywała to, co było zwykłym tchórzostwem. Oczywiste spóźnienie było dla niej jedynie cierpliwością. Komentator L'Express przypomina i inne randki z nowymi stuleciami, na które Francja nie stawiała się punktualnie. Wiek XVII zaczął się dla niej w 1610 roku, kiedy Ravaillac pchnął sztyletem Henryka IV. Ludwik XIV przestał zrzędzić w 1715 i dopiero wtedy zaczął się wiek XVIII. Następne stulecie rozbudził bitewny zgiełk klęski pod Waterloo, a w wiek XX Francja wkroczyła z wybuchem I wojny światowej. Każdy nowy wiek zaczyna się dla Francji nie tylko z opóźnieniem, ale i generalnie źle. I zawsze pojawia się pytanie, utrzymamy swoją pozycję, czy znowu przeżyjemy rozczarowanie? Tak było, gdy zgasł król słońce, gdy runął napoleoński orzeł, gdy krew popłynęła okopami nad Sommą i pod Verdun. Za każdym nawrotem historii cykl upadku, a potem skoku naprzód i do góry wydawał się zaprogramowany. Nie inaczej jest dzisiaj. Wiek XX zniknął za horyzontem, ale dla wielu jego zachód oznacza także zmierzch narodu. Znów trzeba poczekać, aż nadchodzące miesiące wykażą, czy Francja weźmie się w garść, czy się zatraci. Czy 2007 będzie rokiem kasanowym, Andry czy Marianny, symbolu republiki. Christophe Barbier nie wróży z fusów. Pewność ma jedynie co do dwóch rzeczy. Po pierwsze, w świecie roi się od wszelkich niebezpieczeństw bardziej niż kiedykolwiek. W stanie zawieszenia broni, który jest faktycznie stanem lękowym, trzeba zażyć podwójną dawkę optymizmu, aby ciągle wierzyć, że najgorsze jest do uniknięcia. A po drugie, w trakcie wiosennych wyborów prezydenckich, najważniejszych od 1981 roku, będzie chodziło bardziej o wybór losu Francji niż tylko jej prezydenta. Powierzenie tej godności niewłaściwej osobie da się porównać z wejściem w strefę zagrożenia lawinowego, bo taki właśnie rok, a i wiek nam się zaczął, pod opieką niewidomego przewodnika. Jak dotąd potencjalni przewodnicy zajmują się głównie porządkami w swoich obozach i polerowaniem własnego ekwipunku. Nie dowiedli jeszcze, że mają prezydencką posturę, nie starli się jeszcze w boju na projekty. Upodabnia ich do siebie egotyzm i determinacja. Oboje, Ségolène Royal i Nicolas Sarkozy, budzą szczere zaciekawienie i podobnie autentyczne zaniepokojenie. Naturalnie lepsze to niż obojętność, matka wyborczej absencji. Ale niepokoić może jeszcze coś innego. Niedostatki obu tych figur, zresztą przedziwnie uzupełniające się wzajem. Ségolène stąpa po kruchym lodzie i każdego chce sobie podporządkować. Nicolas mnoży propozycje, by przepodobać się wszystkim. Ona nie mówi prawie nic konkretnego. On rozprawia na wszelkie tematy, by potem samemu sobie zaprzeczyć. Oto więc nasz dylemat, czek in blanco czy czek bez pokrycia. Którekolwiek z nich dwojga zwycięży w wyborach prezydenckich, ktokolwiek okaże się tym trzecim i może sprawi niespodziankę, to nie będzie tylko wydarzenie roku 2007. Wynik sprawdzianu przesądzi, jak będzie się odmieniać imię własne Francja w przyszłości, nie tylko tej najbliższej. A jeśli strategzy roku pierwszego pomylą się w swych rachubach, żadni rewolucyjni żołnierze roku drugiego ich błędów nie zdołają naprawić, kończy niewesoło Christophe Barbier, autor komentarza redakcyjnego tygodnika L'Express. Na szczęście w szeregach francuskich publicystów da się znaleźć również osoby ufnie patrzące w przyszłość. Jedną ze sztandarowych postaci formacji optymistów jest profesor historii Jacques Marseille, od pewnego czasu stały kronikarz Le Point. Pierwszy w nowym roku numer tego tygodnika ozdobił on tekstem pod tytułem Kiedy Francja deklasuje resztę świata? To istny instruktaż pozytywnego myślenia, wynajdowania inspiracji tam, gdzie mało kto by ich szukał, ale też przytomna refleksja socjopolityczna, snuta na gruncie sportowym. Tak jest. Profesor odwołuje się do tej dziedziny ludzkiej aktywności, by stwierdzić, że Francuzi wypadają znakomicie w najrozmaitszych grach zespołowych. W jego specjalnie punktowanej wszechklasyfikacji dyscyplin, od futbolu, lekkoatletyki czy piłki ręcznej, aż po spadochroniarstwo i drużynowe wyścigi konne na wytrzymałość. Nie wiedziałem, że taki sport istnieje. Francuscy zawodnicy biją na głowę wszystkie światowe potęgi, z Ameryką, Rosją, Chinami i Niemcami na czele. Kryteria tego rankingu są autorskim pomysłem Jacques'a Marseille, a sama klasyfikacja wydaje się mocno dowolna. W całym zabiegu chodzi przecież o wyprowadzenie pożądanego wniosku. Wniosek jest zaś taki, że Francuzi w działaniach zbiorowych potrafią być mistrzami. Że zaś, co jest faktem, w ubiegłym roku cudów nie dokonała francuska drużyna polityków, to najpewniej skutek niewłaściwego doboru trenerów. Francuzi są wybitnie usportowionym narodem, co czwarty z nich należy do jakiegoś klubu i regularnie uprawia jakąś dyscyplinę, najchętniej właśnie zespołową. Wobec tego, ciągnie publicysta Le Point, reprezentacja polityczna winna wziąć przykład z tych rodaków, którym mniej zależy na indywidualnych laurach, zaszczytach i wielkich pieniądzach, a bardziej na kolektywnych radości ze zwyciężania. Wystarczy więc ich pozytywne wartości przeszczepić na właściwy grunt, a wtedy Francja odzyska w światowych rankingach pomyślności społeczno-gospodarczej należne miejsce, którego pozbawili ją marni trenerzy polityczni. Prosta recepta, jak drut, bez aluzji do słynnego francuskiego płotkarza. Trzeba tu dodać, że Jacques Marseille, specjalizujący się w dziejach francuskich kryzysów, tryska optymizmem nie tylko na łamach tygodnika Le Point. Gdzie tylko może, przeciwstawia swoją wiarę w lepszą i mądrzejszą Francję, modnej tak zwanej upadkologii. Skądinąd nie sposób nie zauważyć, jak bardzo w historycznym ujęciu jego pogoda ducha koresponduje z ponuractwem cytowanego wcześniej komentatora L'Express Christophe Barbier. Marseille powiada w istocie tyle. Owszem, Francja wpadła w wilczy dół, bo sama na siebie zostawiła pułapkę. Ilekroć jednak znajdzie się w zatęchłej dziurze, korzysta z dna jak z trampoliny. Teraz też się odbije. Będzie to, jak wylicza historyk kryzysów, już 8 taki skok. Wielki dziejowy wybór. Wcześniej Francja postawiła na państwo przeciw feudałom, na tolerancję religijną przeciw fanatyzmowi. Odrzuciła przywileje na rzecz prawa, za Napoleona I stabilnym instytucjom dała prym przed sejmikowaniem. Siłę rynku przeciwstawiła bezsile pauperyzacji, to Napoleon III. De Gaulle wyrwał ją z podwójnej matni, kolaboracji i kolonializmu. Pora teraz na kolejny skok w przyszłość, na zwycięstwo odwagi w wojnie z egoizmem, wieszczy profesor Jacques Marseille, niebezpieczny nosiciel wirusa optymizmu.
Paryskie tygodniki przejrzał dla Państwa Grzegorz Dobiecki, a na swój magazyn europejski zaprasza teraz Sylwia Gibbs.
Bilanse roku 2006 już zostały dokonane, ale proponują powrócić raz jeszcze do sprawy dyrektywy usługowej. Nie tylko dlatego, że jej podpisanie było jednym z najdonioślejszych wydarzeń, ale także dlatego, że to wydarzenie nie zostało całkowicie zakończone. Tekst dyrektywy podpisali w grudniu przewodniczący Parlamentu Europejskiego Josep Borrell i przedstawiciel fińskiej prezydencji nad Unią Mauri Pekkarinen. Państwa członkowskie mają jednak 3 lata na jej wdrożenie, a Komisja Europejska będzie się starała rozszerzyć zakres swobodnego przepływu usług, będącego jedną z podstawowych zasad funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej. Tymczasem kompromisowa wersja dyrektywy położyła kres 2-letnim sporom, mówi rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego Cezary Lewanowicz.
Z pewnością jest to bardzo duży krok do przodu. Oczywiście trudno jest oceniać, czy jest to krok w pełni satysfakcjonujący. To zależy od usytuowania politycznego komentatora. Dla posłów i uczestników sceny politycznej z lewej strony ta dyrektywa nawet zbyt liberalizuje rynek usług. Z kolei dla ich przeciwników politycznych dyrektywa nie idzie tak daleko, jak powinna była pójść i nie tak daleko, jak proponowała to wcześniej komisja. Ale tak czy owak jest to duży krok do przodu.
Czy można się spodziewać dalszych inicjatyw legislacyjnych ze strony komisji, które zajmowałyby się usługami na przykład medycznymi i starały się je zliberalizować, niezależnie od tej dyrektywy usługowej ogólnej?
Tak. Należy się jak najbardziej spodziewać takich inicjatyw. One zresztą zostały nawet formalnie zapowiedziane. Na pewno będzie projekt aktu prawnego dotyczący usług zdrowotnych. On jest obecnie przygotowywany w komisji. Na pewno będą dodatkowe akty prawne mówiące o usługach socjalnych. I należy się też spodziewać, że dyrektywa usługowa zostanie w przyszłości wzbogacona o akty prawne dotyczące tych usług, których dyrektywa dzisiaj nie obejmuje.
Te usługi to m.in. telefonia komórkowa, sektor audiowizualny, działalność notariuszy, podatki i generalnie wszystkie usługi użyteczności publicznej nieskierowane na zysk. Czego się należy spodziewać w 2007 roku w Unii Europejskiej? Wydawałoby się, że najważniejsze wydarzenia mamy już za sobą. Wejście Bułgarii i Rumunii do Unii i Słowenii do strefy euro. Ale to dopiero początek. Komisja Europejska ogłosi 10 stycznia plan działania w dziedzinie energetycznej, który określa jako najważniejszy i najambitniejszy w historii Unii. Polityka energetyczna ma być priorytetem pierwszego okresu przewodnictwa sprawowanego nad Unią przez Niemcy. W najbliższy wtorek odbędą się na ten temat rozmowy między rządem Angeli Merkel a Komisją Europejską, która w komplecie zjedzie do Berlina. Parlament Europejski zajmie się na początku roku nowelizacją przepisów dotyczących bezpieczeństwa transportu morskiego, aby skuteczniej zapobiegać katastrofom ekologicznym, do jakich doprowadziły na przykład dwa tankowce na wybrzeżach Francji i Hiszpanii. W parlamencie zajdą poza tym duże zmiany wewnętrzne. Pierwsze miały już miejsce 1 stycznia 2007. Liczba europosłów wzrosła z 732 do 785 po wejściu przedstawicieli Bułgarii i Rumunii. W połowie kadencji, 16 stycznia, odbędą się wybory nowego przewodniczącego. Według uzyskanych przez nas informacji zostanie nim Hans-Gert Pottering, przewodniczący Grupy Chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej, największej w parlamencie. Zmiany nastąpią także na stanowiskach wiceprzewodniczących Izby, przewodniczących i wiceprzewodniczących 20 komisji parlamentarnych oraz kwestorów. Kim są kwestorzy? Zwróciłam się z tym pytaniem do pełniącej tę funkcję europosłanki Grupy Partii Socjalistycznej, pani Genowefy Grabowskiej.
Kwestor jest rzecznikiem, tak określiłabym to, posłów do parlamentu. Załatwia większość ich wewnętrznych spraw. Traktat mówi, że kwestor odpowiada za sprawy administracyjne i finansowe posłów. My natomiast, nasza piątka, podzieliliśmy pomiędzy siebie zadania. Tych zadań jest więcej. Zajmujemy się wszystkim, od kwestii transportu dla posłów z miejsca zamieszkania do parlamentu, poprzez grupy zwiedzających, które posłowie zapraszają do parlamentu, kończąc na opiece zdrowotnej, na jej jakości, na jakości posiłków serwowanych w stołówce, absolutnie wszystko, co wiąże się z życiem wewnętrznym parlamentu i ze sprawami posłów. Niekiedy porównuję pracę kwestora do takiej dużej centrali związków zawodowych, które mają dbać, żeby posłom było dobrze, żeby mieli właściwe warunki i żeby mogli korzystać z udogodnień socjalnych wtedy, kiedy pracują w parlamencie.
Czy w związku z tym kwestor ma jakiś wpływ na wysokość wydatków, na taki czy inny cel w życiu europosłów?
Kwestor wpływu bezpośredniego na tę wielkość nie ma, albowiem wydatki wynikają z budżetu parlamentu, a o budżecie decyduje prezydium, czyli biuro parlamentu, ale decyduje przede wszystkim Rada. W związku z tym kwestor może czuwać tylko nad pewnymi elementami wydatków. Jeżeli na przykład parlamentarzysta przedstawia rachunek za opiekę zdrowotną czy za usługi, które u siebie w kraju wykonał, na przykład dentystyczne, wówczas kwestor sprawdza, czy to się mieści w regulaminie i mieści się w tabeli wydatków. Jeśli tak, to akceptuje. Jeśli nie, to negocjuje, skąd ta kwota, dlaczego taka, i próbuje ustalić coś, co zadowoli i posła, a jednocześnie zgodne z wytycznymi regułami parlamentu. Więc bezpośredniego wpływu nie, ale powiedziałabym, że kwestor czuwa nad prawidłowością niektórych wydatków, nie wszystkich, ale części wydatków, które poseł ponosi.
Ilu kwestorów liczy parlament?
5, to wynika z traktatu.
I Polska otrzymała jedno z tych funkcji?
Tak, w ubiegłej, to znaczy w aktualnej kadencji parlamentu otrzymaliśmy jedno miejsce i ja je wykonuję, ja je objęłam po prostu.
Mówiła obecna kwestorka Parlamentu Europejskiego Genowefa Grabowska. Rok 2007 może się okazać kluczowy dla projektu traktatu konstytucyjnego. Jest to jeden z najważniejszych punktów w programie niemieckiej prezydencji. Nieprzypadkowo od zreformowania instytucji unijnych zależą po prostu dalsze losy Zjednoczonej Europy, mówi komisarz do spraw polityki regionalnej Danuta Hübner.
Komisja przygotowała taki dokument pokazujący koszty braku konstytucji, to znaczy czego nie możemy robić, jeżeli nie będziemy mieć nowego traktatu konstytucyjnego, czy jakkolwiek go można nazwać, bo myśmy się przyzwyczaili, czy część z nas, do nazwy konstytucji, ale są tacy obywatele Europy, którzy woleliby, żeby to był to po prostu traktat, nowy traktat, i nad tym wiele osób w Europie pracuje. Myślę, że także szczyt europejski, ostatni właśnie grudniowy szczyt europejski, Paryski, na który zjechali przywódcy europejscy wszyscy, także jest, myślę, dowodem na to i dyskusja tocząca się na szczycie jest dowodem na to, że potrzebujemy traktatu konstytucyjnego, nowego traktatu, który będzie określał zasady naszego wspólnego funkcjonowania i myślę, że te polityki, wspólne polityki europejskie, które dzisiaj widzimy, są bardzo potrzebne, bo w pojedynkę nie radzimy sobie. To na pewno to wszystko, co dotyczy bezpieczeństwa wewnętrznego Europy, to polityka imigracyjna. To także dzisiaj, może mocniej to widzimy niż rok temu, potrzeba wspólnego działania w obszarze związanym z energią. I postęp w tej dziedzinie, myślę, jest także bardzo potrzebny. I też, kiedy patrzę na rolę Europy w świecie, to widać wyraźnie, że gdybyśmy mogli mieć wspólną politykę zagraniczną, która oznaczałaby także mówienie jednym, nie tylko jednym głosem, ale wręcz jednymi ustami przez jednego naszego przedstawiciela, bylibyśmy bardziej skuteczni także, myślę, w stawianiu czoła problemom globalnym i niebezpieczeństwom, które w świecie przecież cały czas pojawiają się. Dlatego te obszary związane z polityką zagraniczną, obronną, z polityką wewnętrzną, bezpieczeństwa, z polityką energetyczną, to są te obszary, których nie możemy specjalnie rozwijać bez nowego traktatu i dlatego myślę, jest on nam bardzo potrzebny.
Była to wypowiedź pani komisarz do spraw polityki regionalnej Danuty Hübner, która została nagrana w połowie grudnia podczas trwania ostatniego szczytu europejskiego. Niemiecka prezydencja będzie miała okazję przedstawić ewentualne propozycje w marcu 2007 roku podczas obchodów 50. rocznicy podpisania traktatów rzymskich, które odbędą się w Berlinie. Rok 2007 ma być Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich. Takie w każdym razie hasło ma mu przyświecać zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady. Równe szanse dla Europejczyków bez względu na ich płeć, rasę czy inne kryteria tej natury. Czytamy na stronie internetowej Parlamentu. Koniec dyskryminacji, więcej solidarności. Konkretne działania mają przybliżyć te hasła wszystkim obywatelom i uświadomić im ich prawa i obowiązki, a także przypomnieć istniejące w tej dziedzinie prawodawstwo unijne. Zebrania, debaty, kampanie informacyjne i promocyjne będą głosiły pochwałę różnorodności. Przypomnijmy, że tak właśnie brzmi dewiza Unii Europejskiej wpisana do traktatu konstytucyjnego. Zjednoczeni w różnorodności.
Był to magazyn europejski Sylwii Gibbs, tu Paryż RFI. Na swą kronikę wyznaniową zaprasza Anna Bernhardt.
Osoba ludzka sercem pokoju. Taki tytuł nosi orędzie papieskie na Światowy Dzień Pokoju, który jest obchodzony co roku 1 stycznia. Obszerne omówienie tego dokumentu znajdujemy na stronach internetowych Radia Watykańskiego. Przytoczmy tu kilka fragmentów tekstu, w którym głowa Kościoła katolickiego przypomina kilka oczywistych, wydaje się, prawd. Orędzie zaczyna się od życzeń skierowanych szczególnie do tych, którzy cierpią, zagrożeni przemocą lub pozbawiani godności oraz do dzieci. Ojciec Święty napisał, właśnie myśląc o dzieciach, zwłaszcza o tych, których przyszłość jest zagrożona przez wyzysk dorosłych, nie mających skrupułów, pragnąłem z okazji Światowego Dnia Pokoju skoncentrować uwagę wszystkich na temacie. Osoba ludzka sercem pokoju. Jestem bowiem przekonany, że gdy szanuje się osobę, umacnia się pokój. Benedykt XVI przypomniał o godności człowieka, który nie jest tylko czymś, ale kimś zdolnym do panowania nad sobą i tworzenia wspólnoty z innymi. W jego naturę wpisane są normy prawa naturalnego i dlatego nie należy ich uważać za dyrektywy narzucone z zewnątrz i jakby wymierzone w wolność człowieka. Uznanie i poszanowanie prawa naturalnego, stwierdza papież, stanowi również dziś wielką podstawę dla dialogu między wyznawcami różnych religii, jak też dialogu wierzących z niewierzącymi. Jest to wielka płaszczyzna spotkania i tym samym fundamentalna przesłanka prawdziwego pokoju. Benedykt XVI podkreślił, że nie można dysponować osobą wedle upodobania. Kto cieszy się większą władzą polityczną, technologiczną, ekonomiczną, nie może wykorzystywać jej do naruszania praw innych. Na poszanowaniu praw wszystkich ludzi bowiem buduje się pokój. Ponadto przejawem braku pokoju w świecie są trudności, jakich chrześcijanie i wyznawcy innych religii często doznają w publicznym i swobodnym wyznawaniu swych przekonań religijnych. Obok prześladowań zastosowaniem okrutnej przemocy papież wspomina występujący w wielu państwach systematyczny kulturowy ostracyzm w odniesieniu do przekonań religijnych. Papieskie orędzie jako zagrożenia pokoju przytacza też nierówności w dostępie do podstawowych dóbr jak pożywienie, woda, mieszkanie, opieka zdrowotna, a także nierówności między mężczyzną i kobietą w egzekwowaniu fundamentalnych praw człowieka. Ojciec Święty zwraca uwagę, że rozwój ograniczony do aspektu techniczno-ekonomicznego z pominięciem wymiaru moralno-religijnego jest jednostronny i prowadzi do rozkwitu niszczących możliwości człowieka. Benedykt XVI przestrzega, że koncepcje Boga pobudzające do niechęci wobec bliźnich i do uciekania się wobec nich do przemocy są nie do przyjęcia. Wojny w imię Boga nie można nigdy zaakceptować. Jeśli jakaś koncepcja Boga jest podłożem zbrodni, to znak, że taka koncepcja przerodziła się już w ideologię. Ojciec Święty zwraca uwagę na zadania organizacji międzynarodowych w obronie praw człowieka. Przypomina, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła w 1948 roku powszechną deklarację praw człowieka, którą uważa się za zobowiązanie moralne przyjęte przez całą ludzkość. Prawa tam opisane mają podstawę nie tylko w decyzji zgromadzenia, które uchwaliło, ale w samej naturze człowieka. Konieczne jest zapewnienie lepszego wprowadzania w życie humanitarnego prawa międzynarodowego, którego na przykład podczas niedawnego konfliktu w południowym Libanie nie przestrzegano. Plaga terroryzmu, stwierdza papież, wymaga pogłębionej refleksji na temat etycznych granic, w tym co dotyczy użycia dzisiejszych środków ochrony bezpieczeństwa państwowego. Niepokój budzi też wyrażana ostatnio przez niektóre państwa wola posiadania broni nuklearnej. Odrodziło to obawy przed katastrofą atomową znane z czasów zimnej wojny. Trzeba zdecydowanie dążyć do ograniczania broni jądrowej aż po ostateczne opróżnienie arsenałów. Na zakończenie orędzia na Dzień Pokoju Benedykt XVI apeluje do chrześcijan. Mają oni czuć się szczególnie powołani do budowania pokoju oraz obrony godności i praw człowieka jako osoby.
Słuchali Państwo Anny Bernhardt, Paryż RFI na swój magazyn Polska we Francji. Zaprasza teraz Anna Rzeczycka.
Pamięć Świata to międzynarodowy projekt UNESCO, którego celem jest zgromadzenie najbardziej wartościowych dokumentów, rękopisów, książek, nagrań, filmów obrazujących historię świata. Na listę tę wpisane są 4 polskie dokumenty. Oprócz rękopisów Chopina i Kopernika oraz 21 postulatów Solidarności, od 1999 roku figurują na nim Ringelbluma, zbiór informacji o gettach w Warszawie i w polskich miastach prowincjonalnych oraz o ich zagładzie. Wśród dokumentów umieszczonych w 10 metalowych pudełkach i 2 bańkach po mleku i zakopanych w 1942 i 1943 roku na terenie getta warszawskiego są liczne świadectwa ruchu oporu, powstania w getcie oraz pamiątki osobiste, listy pożegnalne, wypracowania dzieci, bilety tramwajowe, świadectwa wiary religijnej. Archiwum Ringelbluma, które stanowi najcenniejszą część zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, po raz pierwszy pokazywane jest w Paryżu, w Memoriale Shoah. O wystawie i Emanuelu Ringelblumie, który zastrzelony został na pawiaku w 1944 roku, mówi Eleonora Bergman, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Emanuel Ringelblum był historykiem Żydów Warszawy. Swój doktorat poświęcił początkom osadnictwa Żydów w Warszawie, aż do ich wygnania z Warszawy na początku XVI wieku. Taki okres obejmował doktorat, czyli mniej więcej od końca XIV do początku XVI wieku. Pisał również o dziejach Żydów w Warszawie w XVII, właśnie głównie w XVIII wieku i pozostał historykiem Żydów Warszawy przez zorganizowanie takiego właśnie tajnego instytutu badawczego, jakim było Onek Szabat, czy Oinek Szabes, tak jak to wymawiali ludzie.
Te jego notatki dotyczyły nie tylko życia w getcie, ale w ogóle historii Żydów w czasie II wojny światowej.
Jego notatki zaczynają się w pierwszych dniach września, także zaczynają się z początkiem wojny. Tylko że on sam uznał, że moment utworzenia archiwum, moment, może źle mówię, ale w każdym razie ten okres, w którym ono zostało utworzone, to jest jesień 1940 roku, bo wtedy doszedł do wniosku, że on nie jest w stanie sam gromadzić tych wszystkich informacji i zaczął wokół siebie skupiać zaufanych ludzi, z którymi zaczął te prace organizować. Znaczy i gromadzenie materiałów, i też opracowania na wybrane tematy. Stopniowo zaczęła się rodzić taka idea dzieła obejmującego wszystkie zagadnienia dotyczące Żydów pod okupacją niemiecką. I to dzieło miało nosić tytuł 2,5 roku wojny, bo mniej więcej w tym momencie uznano, że już tyle zgromadzono materiałów, że jest czas na syntezę. Dzieło miało mieć około 2000 stron, zostały rozdane funkcje, wiadomo było, kto ma co redagować, jakie będą jego części. I założenie było takie, że Ringelblum i jego współpracownicy sami będą to dzieło tworzyć na podstawie zebranych materiałów. Nie udało im się tego zrobić. I to, co my robimy teraz, to jest coś, co można by nazwać próbą realizacji tego zadania.
Te notatki, całe to archiwum zostało zgromadzone w jednym miejscu, a może w kilku miejscach, i odnalezione po wojnie.
To archiwum było gromadzone nie wiadomo w ilu miejscach, zapewne w bardzo wielu miejscach. Niektóre dokumenty były przepisywane w kilku egzemplarzach, prawdopodobnie po to, żeby je ukryć w kilku miejscach. Szczególnie ważne przepisywano nawet w 4 egzemplarzach. Mówimy zwykle o 3 częściach archiwum, czyli o tej pierwszej, która była ukryta w sierpniu 1942, o drugiej, która była ukryta na przełomie stycznia-lutego 1943. To są te 2, które zostały odnalezione. Mówimy o 3, która wiemy, że była... I te 2 były ukryte na terenie domu przy Nowolipka 68. Wiemy o 3, która była ukryta przy Świętojerskiej 34, która nie została odnaleziona. Ale naprawdę nie wiemy, gdzie jeszcze mogły być dokumenty.
W Memoriale Shoah w Paryżu jest tylko niewielka część archiwum.
Myślę, że mniej niż 1% całego zbioru został tutaj przywieziony i jest pokazywany.
Co zostało wybrane z wielu dokumentów?
Zostały wybrane dokumenty, które pokazują różne fazy życia pod okupacją hitlerowską, które pokazują życie różnych warstw też ludzi i tych stosunkowo zamożniejszych, którzy mogli sobie pozwolić na to, żeby pójść do teatru na przykład, bo w getcie działały teatry, i tych najbiedniejszych. Zostały wybrane dokumenty pisane przez dzieci, które opowiadały o swoich doświadczeniach, o tym, jak wyglądało wysiedlenie z ich rodzinnych miast, które pisały o swoich nadziejach, o swoich planach. Pokazaliśmy tutaj dokumenty osobiste, listy przede wszystkim. Listy pisane przez ludzi, którzy domyślali się, że czeka ich coś strasznego. Nie wiedzieli co, ale przez to, że całe społeczności z miast, miasteczek były wywożone, było jakieś przeczucie, że jest to coś bardzo groźnego. Zostały wybrane dokumenty pokazujące łączność ludzi w getcie z rządem polskim na uchodźstwie. Raporty, które były wysyłane przez kurierów. I tutaj zresztą wspólnie z kolegami tutaj z Memorial de la Shoah staraliśmy się pokazać takie dokumenty, które obrazowałyby najważniejsze zjawiska w getcie, które obrazowałyby poszczególne fazy tego życia i które pokazałyby dokumenty związane ze śmiercią, dokumenty dotyczące miejsc zagłady i dokumenty ruchu oporu.
Jak konserwujecie Państwo archiwum, bo to są kartki pisane, napisane piórem, ołówkiem. Z czasem wszystko to staje się coraz mniej widoczne.
Pierwsza konserwacja dokumentów, zwłaszcza z pierwszej części, które były w złym stanie, odnalezione w złym stanie, pierwszej konserwacji dokonywano prawie że natychmiast, po wysuszeniu tych dokumentów, bo one były wilgotne. I była to konserwacja dość, no, taka, jaka mogła być wtedy w latach 40. Następnie podjęto konserwację dopiero w latach 80., ale tak naprawdę dopiero w 91 roku, kiedy zaczęło Instytutowi pomagać Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. To umożliwiło zastosowanie nowoczesnych metod i użycie nowoczesnych materiałów i od tego czasu konserwacja jest prowadzona systematycznie i już w tym roku jest zakończona. Ja mówię już, to jest po 15 latach, ale jest zakończona w tym sensie również, że ta pierwsza konserwacja, te pierwsze materiały, te pierwsze złe kleje i celuloid i inne materiały, które były wtedy użyte, zostały usunięte i te, które stosujemy teraz, są dużo mniej szkodliwe, dużo mniej naruszają same dokumenty. Teraz, czy one blakną? Niewątpliwie tak. Dlatego staramy się te okresy ekspozycji bardzo skracać. Część dokumentów jest eksponowana w Muzeum Holokaustu, ale tam się bardzo przestrzega rotacji, to znaczy co jakiś czas są inne dokumenty eksponowane, są wymieniane, także nigdy nie są na ekspozycji dłużej niż 3 miesiące. Tutaj zgodziliśmy się, żeby były 4 miesiące, ale to jest zupełnie wyjątkowa sprawa.
Yeah.
Słuchaliśmy fragmentu płyty ze śpiewami z getta, a był to magazyn Anny Rzeczyckiej, Polska we Francji. Tu Paryż RFI, ostatnią atrakcją naszej niedzielnej audycji będzie program Katarzyny Zawickiej, piosenka francuska dawniej i dziś.
Cały grudzień poświęcony był najpierw Bożemu Narodzeniu, a potem nocy sylwestrowej. Nie było więc okazji, żeby przedstawić Państwu ostatnią płytę Juliette Gréco. Wspominaliśmy wprawdzie o niej w innych magazynach. Dziś jednak chciałabym poświęcić jej cały nasz muzyczny prawie kwadrans. Płyta jest nowa, ale utwory na niej zawarte nie, a czasem nawet zdecydowanie nie. Ciągle elegancka, ciągle uwielbiana i ciągle brunetka, 79-letnia Juliette Gréco tym razem zaśpiewała standardy swych kolegów Brela, Gainsbourga, Trenetta. Posłuchajmy na początek piosenki Gainsbourga zatytułowanej Piosenka Preverta, czyli La chanson de Prévert.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes à mon souvenir, jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. M'indiffère à cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes me rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson te prévère. Cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
Le temps d'une chanson jest płytą wspomnieniową. Znalazły się na niej utwory tych, z którymi Juliette Gréco była związana w swym życiu artystycznym, których piosenki wykonywała. Piosenki, poezje, śpiewane nadal głębokim i czystym głosem, co biorąc pod uwagę jej wiek, nie jest takie oczywiste. I jak zawsze wykonane z uczuciem, z pieczołowitością i wyczuciem nie tylko muzyki, co jest raczej konieczne, ale i tekstu, co czasami piosenkarzom trochę umyka. Zresztą, jak już mówiłam, ta płyta powstała w dużym stopniu w hołdzie właśnie, jak to się nie bardzo ładnie nazywa, tekściarzom. W tekście promującym płytę Juliette Gréco stwierdziła, że bodźcem do jej nagrania była m.in. piosenka Brela i Joanneta Mathilde, jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości. To wystarczyło do podjęcia ryzyka.
De répéter que les plus belles comme l'été
souviens toi qu'elle t'a déchiré la Mathilde. C'est revenu. Mes amis, je sais pas, dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas. Restez tranquille, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde. Revenez. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas, Mathilde. Et revenez. Et vous, mes mains, ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurerai dessus, Mathilde. Et revenez. Et vous, mes mains, ne vous ouvrez pas, mes bras, ne vous tendez pas.
Na ostatniej płycie Juliette Gréco znalazła się piosenka wykonywana niegdyś przez Edith Piaf, Les Amants d'un jour. Juliette Gréco miała straszną ochotę na ten utwór. Niestety autorka muzyki Marguerite Monod odpowiedziała jej, że gdyby jej go dała, Edith Piaf by ją Marguerite Monod zabiła. I tak przeszedł on do historii w interpretacji słynnego paryskiego wróbelka. Teraz jednak Juliette Gréco wreszcie zrealizowała swoje stare marzenie i nagrała go na swej najnowszej płycie.
Moi je suis les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor, banal à pleurer. Et je me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins. Portant le soleil, ils ont demandé d'une voix tranquille à toi pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait un soleil au fond de leurs yeux. Que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi je suis l'hiver au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés, se tenant par la main, les yeux refermés, vers d'autres matins, remplis de soleil. On les a couchés, unis et tranquilles, dans un lit creusé au cœur de la ville. Je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel, les amants d'un jour, mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un goût de leur soleil et tant de couleurs que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi je suis l'hiver au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor, pas à pleurer. Il y a toujours dehors la chambre à louer.
Greco nadal po 60 latach kariery prowadzi nas za rękę po zawiłych meandrach sentymentów. Wzrusza i zachwyca swoją interpretacją tak dobrze znanych utworów, że wydawać by się mogło, nic w nich już zadziwić nie może. Nie wszyscy kochają jej manierę, jej nieco egzaltowaną wymowę, nie można jednak odmówić jej talentu nawet w 79 roku życia. Można by się zastanawiać, czy włączenie do płyty utworów wykonywanych w językach obcych, Volare po włosku i Over the Rainbow po angielsku, było najszczęśliwszym pomysłem, nie bądźmy jednak małostkowi. Zresztą nawet jeśli wyszło to trochę gorzej, a to też jest bardzo subiektywna ocena, to i tak nie schodzi poniżej przyzwoitego poziomu. Sami zresztą Państwo posłuchajcie i ocencie, ale najpierw jeszcze jedna ważna informacja dla wielbicieli Juliette Greco. Będzie ona występować w paryskim Théâtre du Châtelet od 13 do 17 lutego. A teraz Juliette Greco i Over the Rainbow.
Little bluebirds fly behind the rainbow. Why?